jeśli macie Biblię. Macie Biblię? Psalm 148, strona 700. Strona 700. Tam kilka ostatnich wersetów. Królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi, niech chwalą imię u Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja. Panie Boże, prosimy Cię, byś działał w naszym życiu, byś działał w naszych sercach, tak aby nie były to tylko serca otwarte na jakieś rzeczy tylko intelektualne, Panie, ale by to były serca pragnące Ciebie, pragnące wielbić Ciebie za to, co dokonałeś dla nas, za te wielkie rzeczy, których dokonałeś w świecie, w naszym życiu, dla Kościoła, Panie. Prosimy Cię o serca wielbiące, o serca czczące Ciebie, o serca, które wołają nieustannie Alleluja, wielki jest Pan. Zechciej nas prowadzić dzisiaj poprzez ten psalm, przez to rozważanie, tak abyśmy właśnie posiedli mądre, miękkie serca, które będą Ciebie wielbić i chwalić. Amen. Dzisiaj psalm 148. Psalm 148 należy do zbioru 20 psalmów tak zwanych allelujatycznych. 20 psalmów allelujatycznych, czyli inaczej psalmów halleluja, tak? Psalmów alleluja. Halal, tak? Alleluja pochodzi od hebrajskiego halal, oznacza chwalić, dawać chwałę. Zobaczcie, całe stworzenie w tym psalmie, całe stworzenie zostaje wezwane, aby chwalić Boga. Zobaczcie, jaki jest ruch. Zwróćcie uwagę, że na początku się wszystko zaczyna od nieba, później mamy przez chwilę odwołanie do wód i do potworów morskich, później do żywiołów tego świata i na końcu ziemia i ludzie. Także całe stworzenie, słuchajcie, całe stworzenie jest objęte w tym psalmie. Całe stworzenie jest wezwane do tego, by chwalić Boga. Pamiętacie? My też tą pieśń śpiewamy czasami, parafrazę tego psalmu. Tak, alleluja, 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 nie? Niech wszyscy wielbią imię Pana, bo Jego imię jest wzniosłe i tak dalej, nie? To jest parafraza. Ale to jest rzeczywiście jeden z tych psalmów. To już jest na zakończenie niemalże Księgi Psalmów, gdzie całe stworzenie, wszyscy są wezwani, aby czcić Boga. Także wszystko się zaczyna w niebie, wszystko się zaczyna od anioła, od aniołów, przez potwory morskie, a kończy się na stworzeniach ziemskich, a konkretnie na dzieciach. Konkretnie się kończy na dzieciach. I mamy w tym psalmie trzy sfery stworzenia. Mamy niebiosa, ziemię i wody. Wszystko ma nieść Bogu chwałę. Słuchajcie, Biblia niejednokrotnie, wielokrotnie mówi o tym, że Bóg jest Bogiem, któremu należy się wszelka chwała. Cała ziemia, słuchajcie, jest tak naprawdę przepełniona chwałą Pana. I zwróćcie uwagę, jeśli możecie, to udajcie się do 4 Mojżeszowej, 14:21, gdzie przez Mojżesza Bóg mówi: ale jak żyję, jak pełna jest cała ziemia chwały Pana. Tak? I później mówi: żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie, a 10-krotnie się mnie zaparli, nie wejdzie do ziemi. Tak? Cała ziemia jest pełna chwały Bożej. W Izajasza, zobaczcie, Izajasza 43:7. Izajasza 43, 7. Po co Bóg stworzył Izraela? Po to, by byli tymi szczęściarzami, wybrańcami. No to jest jakiś tam drugorzędny, powiedzmy, powód. Tak naprawdę Bóg wybrał Izraela po co? 43:7. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Bóg stworzył ich, Bóg stworzył Izraela dla swojej chwały. I zobaczcie, tak samo jest z nami. Czytamy w liście do Efezjan. Zobaczcie, co następuje. Początek listu do Efezjan. Pierwszy rozdział. Werset 12. Zobaczcie, co zrobił Chrystus. Co Bóg zrobił przez Chrystusa? Pierwszy rozdział o tym mówi, co Bóg zrobił przez Chrystusa. Bóg przez Chrystusa połączył niebo z ziemią. Po co? Abyśmy między innymi my przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi mieliśmy nadzieję w Chrystusie. Więc całe stworzenie, cała ziemia, ale też w szczególności Boży lud, Izrael, Kościół, są stworzeni, są wezwani po to, by Bogu nieść chwałę. Tylko wiecie, co ten psalm mówi? To jeszcze jakoś łatwo nam przyjąć, tak? Jeszcze kiedy czytamy o tym, no tak, my Kościół powinniśmy chwalić Boga i tak dalej, to jest nam to jakoś łatwo przyjąć. Ale słuchajcie, ten psalm mówi coś jeszcze więcej. Coś jeszcze więcej. Zwróćcie uwagę na werset 8 na przykład. Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz. To wezwanie, ten nakaz, tak, do chwalenia Boga skierowany jest do tych żywiołów. Słuchajcie, groźnych żywiołów świata. Ogień, grad, śnieg i dym, wicher gwałtowny. Słuchajcie, żywioły znane na tym świecie wydają nam się być anomaliami pogodowymi i tak dalej, ale one również są wezwane po to, by chwalić Boga. Dlaczego? No, ponieważ ten psalm mówi, on jest ich stwórcą. On jest ich stwórcą. Czytałem ciekawy wpis Daga Wilsona, znacie Daga Wilsona, gdzie wspomniał, że na początku, kiedy się pobrali z Nancy, mieli niewielkie mieszkanko i po kilku latach zdecydowali się, aby to mieszkanko jakoś odsprzedać czy wynająć i przenieść się poza miasto, tak? Kupili kawałek ziemi poza miastem. Dzisiaj to jest część miasta, ale kiedyś to po prostu były tam farmy i tam chcieli po prostu postawić własny domek na tej farmie. I zanim w nim zamieszkali, to wiecie, jak się buduje domy w Stanach, to nie są takie murowańce jak u nas, pewnie konstrukcja bardziej drewniana, nie? I to wszystko gdzieś się zasadza tylko na jakimś tam fundamencie. Zanim, słuchajcie, wprowadzili się do tego domu, nadszedł w ogóle nad tą całą okolicę bardzo gwałtowny wicher, który przesunął konstrukcję całego domu, tak? Raz, że się ten dom pochylił i całość została przesunięta, tak? Ich tam nie było w tym czasie. Sąsiad z farmy obok widział to, zadzwonił do Daga w niedzielny poranek, zanim pojechał do kościoła. I mówi, że po prostu, no wiecie, jak się człowiek może czuć, tak? Kiedy tutaj jest, prawda, związany jego życie, tak? Tutaj dom. Tutaj wicher gwałtowny, tak? I on mówi, że to był czas, kiedy z kościołem zaczęli na powrót śpiewać psalmy w kościele i niedawno właśnie trenowali psalm 148. I mówi, że nie wie dlaczego, ale jadąc na tą swoją farmę, śpiewał cały czas ten psalm. Śpiewał między innymi o wichrze gwałtownym, który pełni Boży rozkaz. Nie? Modląc się też tymi słowy, okazało się, słuchajcie, że kiedy tam dojechał, rzeczywiście ta konstrukcja była przesunięta, ale w jakiś prosty sposób, tak, za pomocą jakichś wyciągników można było to z powrotem nastawić, z powrotem te nie wiem, pół metra czy ponad pół metra przesunąć tą konstrukcję i z powrotem ją osadzić na fundamentach. Ale zobaczcie, to też ten przykład pokazuje, tak, że pytanie, jak my myślimy o tego typu rzeczach, tak, jak my myślimy o żywiołach, które też dotykają nasze życie, czy to jest po prostu coś, co nie wiem, co jest po prostu tak sobie amuzą się dzieje, czy dostrzegamy to, tak, jak z sercem wiary, że za takimi żywiołami również stoi Bóg. Również stoi Bóg. Nie? Gdzie ten wicher, gdzie to, co się działo, słuchajcie, tydzień temu, tak, te wichry, wichury, śniegi i tak dalej, to wszystko też pełni Boży rozkaz. Nie? Także myślę, że nie tak łatwo. Łatwo nam uznać może to, że Kościół jest stworzony dla Bożej chwały, ale że te wszystkie żywioły, te wszystkie rzeczy są też dla Bożej chwały stworzone, to już trochę ciężej nam przyjąć. Ciężej nam przyjąć to, że wszystko jest w Jego ręku. Nawet wiatry, wichury, grady, deszcze, które u ludzi sieją strach, to wszystko jest w rękach Bożych. Nawet, słuchajcie, trzeba by powiedzieć więcej, bo tutaj werset 7 też mówi: chwalcie Pana z ziemi, i za chwilę jest przeskok pod ziemię, jakby do wód. Potwory morskie i wszystkie głębiny. O czym mówi ten psalm tak naprawdę? Co to są potwory morskie? Znacie, dzieci, jakieś potwory morskie w Biblii? Uczyłyście się o potworach morskich w Biblii? Jest Lewiatan, tak? To jest jeden z potworów morskich. Rahab jest innym, tak? Jest Behemot, to nie jest potwór morski, to jest potwór z ziemi, ale słuchajcie, to wszystkie te rzeczy, wszystkie te siły, można powiedzieć wrogie siły, które na przykład w psalmach 78, 89 Bóg musi ujarzmiać, te rzeczy też, te stworzenia też są wezwane, aby chwalić Boga. Dziwna rzecz. Zbuntowany, tak, można powiedzieć zbuntowany Lewiatan, zbuntowany Behemot, szatan też w jakiś sposób musi ugiąć swój kark przed Bogiem, też musi oddać Bogu chwałę. Nie w taki sposób wdzięczny, jak my to czynimy pewnie. Niemniej jednak przed Panem, przed Jego majestatem, przed Bogiem wszystko musi się ugiąć. Tak? I to jest też ten dylemat Księgi Hioba. W Księdze Hioba występuje Lewiatan, pojawia się Behemot. Wydaje się, że te dwie siły, które stoją za Sabejczykami, Chaldejczykami, którzy zaatakowali dobytek Hioba, a jednak tak, nawet te siły muszą zgiąć kolano przed Bogiem. I to nie jest, my to znamy, my to, że tak powiem, powinniśmy mieć w naszym krwiobiegu, ponieważ list do Filipian mówi, że Chrystus się uniżył, Bóg go wywyższył ponad wszystko, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Tak? I to nie tylko chodzi o ludzi, słuchajcie, którzy mu są oddani, ale wszyscy, całe stworzenie. Możemy dzisiaj się martwić tym, że żyjemy w świecie, w którym Boga nie ma, można powiedzieć w cudzysłowie, jak mówił Bonhoeffer. Żyjemy wśród ateistów, którzy odrzucają, żyjemy wśród agnostyków, tak, racjonalistów i tak dalej. Ale nie, no, całe stworzenie, słuchajcie, niezaprzeczalnie stwierdza, że Bóg jest ich Panem. Bóg jest ich Panem. Oni mogą się dzisiaj buntować i też śpiewamy psalm drugi. Świetnie, że śpiewamy ten psalm w kościele. Czemu narody wciąż buntują się? Tak? No, książęta się buntują, wszyscy się buntują przeciwko Bogu, ale Bóg co robi? Z jego perspektywy Bóg się śmieje. Bóg wie, że i tak oni muszą przyjść i oddać Mu chwałę. Także słuchajcie, całe stworzenie jest wezwane, aby chwalić Boga. Tak naprawdę chciałbym się troszkę skoncentrować przez kilka chwil na budowie tego psalmu, a później konkretnie na drugiej części, bo są dwie części tego psalmu. Psalm można podzielić na dwie części. Zobaczcie, pierwsza część to są wersety 1 do 5a. Wzywają wszystkie stworzenia nieba i trochę już o tym mówiłem, tak? Chwalcie Pana z niebios, na wysokościach aniołowie, wszystkie zastępy, słońce, księżycu, gwiazdy świecące, najwyższe niebiosa, wody nad niebiosami, niech chwalą imię Pańskie, tak? To jest pierwsza część. I teraz, Pod koniec tej pierwszej części podany jest powód, dla którego te stworzenia powinny chwalić Boga. I to jest druga część wersetu 5 i werset 6. Bo On rozkazał i zostały stworzone, On ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. Ciekawe, nie? Że to jest stary dylemat, nie? Kiedy rozmawiamy z naukowcami i zadamy im pytanie, skąd możemy mieć pewność, że te rzeczy, które są, będą miały taką samą stałość jutro jak dzisiaj, no to oni nie mogą nam tego zagwarantować, ale no Biblia mówi, że to Bóg ustanowił ten porządek i on trwa, on nie minie, tak? Stąd świat jest przewidywalny, jest powtarzalny. Dlatego to powinno być w zasadzie podstawą dla wszelkiej nauki, że Bóg ustanowił, Bóg utrwalił ten porządek na wieki, on nie minie. Także taka jest pierwsza część. Mówi o niebiosach, mówi o powodach, dla których niebo i niebiosa i wszystko to, co jest ponad nami, powinno czcić Boga. A część druga, słuchajcie, to są wersety 7 do 13a. Zobaczcie. Chwalcie Pana z ziemi, tak? Najpierw chwalcie Pana z niebios, a teraz chwalcie Pana z ziemi. Na chwilę przeskakuję tutaj do wody, potwory morskie i wszystkie głębiny. Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry. Zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate. Królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi. Młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi, niech chwalą imię Pana. Tak? Czyli wszystkie te stworzenia ziemskie i wodne powinny chwalić imię Boga. Dlaczego? I znowu tutaj jest podany powód. Powód jest podany w wersetach 13b do 14. Bo samo Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego, chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja. Ciekawie kończy się w ogóle ten psalm. Zwróćcie uwagę na werset 14. Pomnożył moc ludu swego, dosłownie w języku hebrajskim. Wzniósł, czy Bóg wzbudził róg dla swojego ludu. Bóg wzbudził róg dla swojego ludu i tak róg oczywiście oznacza moc w Biblii, w Starym Testamencie. Róg to jest moc, ale róg najczęściej, jeśli znacie proroctwo Daniela, róg się łączy z kim? Kiedy z bestii wyrastają rogi, to kto to? Kto to jest w proroctwie Daniela? No to są królowie, tak? Czyli można by przeczytać, mi się wydaje, ten werset jako Bóg wzbudził króla, moc, tak? Mocnego króla dla swojego ludu. I myślę, że to jest ważne w kontekście właśnie później Nowego Testamentu. Bóg wzbudził mocnego króla dla swojego ludu. Chciałbym, abyśmy właśnie przez kilka chwil zwrócili uwagę na ciekawą budowę. Myślę, że ciekawa lekcja płynie z budowy tej drugiej części tego psalmu. Jest tu pewien podział. Jest tu pewien podział. Zobaczcie, kiedy psalm dociera w końcu do ziemi i to mamy od wersetu 9, najpierw psalm koncentruje się na topografii terenu. Potem na świecie roślin, potem przechodzi do zwierząt i na końcu do ludzi. I myślę, słuchajcie, też, że przypadek to nie jest przypadkowe, tak? Też pod względem, pod kątem tutaj ważności Bożych stworzeń, można powiedzieć, ten układ nie jest przypadkowy. Zobaczcie, topografia terenu. Mamy dwie rzeczy, góry i wszystkie pagórki. Później mamy świat roślin, mamy dwa rodzaje. Zobaczcie, tutaj jest dwójka i tutaj jest dwójka. Drzewa owocowe, wszystkie cedry. Ale kiedy dochodzimy do świata zwierząt, wymienione są cztery kategorie, tak? Czyli gdyby patrzeć na to pod kątem ważności, to tak pagórki i góry, nie wiem, niektórzy z Was lubią bardzo góry, ale one jakby są w stosunku do zwierząt są mniejsze, tak? Pojawiają się tylko tutaj jedna para, tak samo, nie wiem, jeśli lubicie, nie wiem, jeździć do arboretum czy coś takiego, lubicie drzewa i krzewy, to też nie jest aż tak ważne jak zwierzęta. Nie? Zwierzęta występują tutaj w liczbie czterech, tak? W tej kategorii. Zobaczcie, są dzikie zwierzęta. Tak naprawdę tutaj no niestety Biblia Warszawska niezbyt dobrze to oddaje. Biblia Tysiąclecia jest lepsza, mówi o dzikich zwierzętach. Później wszystko bydło, czyli mamy dzikie zwierzęta, zwierzęta później domowe. Bydło to są te zwierzęta, które się, że tak powiem, trzyma w swoich zagrodach, które coś dla nas produkują. Potem są płazy i zwierzęta skrzydlate, można powiedzieć, czy to co lata, czyli tutaj ptactwo skrzydlate. Tak, mamy tutaj czwórkę, mamy dwa, teraz przechodzimy zwierzęta cztery. I potem, słuchajcie, psalm dochodzi do kategorii ludzi. I tych kategorii jest 8. Tak? Zobaczcie, 2 razy tyle, co zwierząt. I znowu, mówiąc o ważności, zobaczcie, jak człowiek, tak, przewyższa w stworzeniu te wszystkie inne rzeczy. Tak, jeśli góry i pagórki to są 2, jeśli drzewa to są 2, zwierzęta 4, to ludzie to jest 8, tak, pod względem ważności. I tutaj zobaczcie, jest rzeczywiście 8 grup ludzi wymienionych. Królowie ziemscy i narody, czyli ludy, książęta, wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, bądź młode panny, tak, to jest słowo, które oznacza to samo, starcy i na końcu dzieci. Także mamy 8. I wydaje się, słuchajcie, przeczytałem to też u jednego z naszych znajomych pastorów, że ta 8 też wydaje się nie jest tutaj przypadkowa. Czemu? No dlatego, że numer 8 w ogóle w Biblii, jakbyście nawet zapytali dzisiaj współczesnych Żydów, na co oczekują, to oczekują nowego sabatu, czekają na 8 dzień, w którym my żeśmy weszli de facto dzięki Chrystusowi. Wydaje się, że ta 8 nie jest przypadkowa. 8 to jest właśnie liczba nowego stworzenia. Liczba nowego stworzenia. To jest ten numer połączony z pierwszym dniem po sabacie, tak? 7 dni starego porządku i zaczyna się 8 dzień. Nowe stworzenie w Chrystusie. Chrystus został wzbudzony w pierwszy dzień po sabacie, tak? Według starego porządku. I ciekawe, zobaczcie, kto jest wymieniony tak naprawdę w 8 pozycji wśród ludzi. Kto jest wymieniony na 8 miejscu? Dzieci. Słuchajcie, dzieci są wymienione właśnie w 8 pozycji. Dlaczego? No bo dzieci są po prostu nowym stworzeniem, tak? Można powiedzieć, dzieci to jest nowe stworzenie par excellence, tak? My jesteśmy stare stworzenie, które przemija. Budzi się nowe stworzenie, tak? Budzą się dzieci. To one będą następnym pokoleniem. To one będą po nas. To one będą chwaliły Boga, miejmy nadzieję, w jeszcze lepszy sposób niż my. Dlaczego? No bo z chwały w chwałę, tak? Wielokrotnie już mówiliśmy o tym schemacie Bożym, że Bóg ciągle ulepsza, tak, swoje stworzenie i dlatego to nasze zaangażowanie, to nasze służenie dzieciom powinno prowadzić do tego, by one kiedyś nas przewyższyły, by one jako początek nowego stworzenia były właśnie zastąpiły nas, tak, w jeszcze lepszy sposób służyły Bogu. Także słuchajcie, ale one są też dla nas obrazem tego, że kiedy nadejdzie 8 dzień w naszym życiu, tak, bo on jest już jeszcze nie w pewien sposób, otrzymamy nowe ciała i staniemy się jak dzieci. Narodzimy się, można powiedzieć, znowu, będziemy całkowicie nowym stworzeniem, będziemy jak dzieci. Także to jest ciekawe, że w tym układzie można by było powiedzieć, wszystko się zaczyna od, zobaczcie, w porządku społecznym wszystko się zaczyna od królów, od sędziów, od książąt, ale tak naprawdę kiedy chodzi o Boży porządek, o porządek Bożego Królestwa, to wszystko jest odwrócone. Ci, którzy są ostatni, starcy i dzieci, stają się pierwszymi. Zobaczcie, starość to też jest ciekawa rzecz. Wiecie, czym jest starość według Biblii? Krótka definicja starości według Biblii. To jest powtórne dzieciństwo. Nie? Też gdzieś tam na końcu prawdopodobnie trzeba będzie nosić pieluchy, tak? i też może nie będzie się gadało zbyt składnie, że tak powiem. Więc starość, tak? Starość, dzieciństwo, to mówię o tych też najmniejszych dzieciach, które nie są jeszcze samodzielne, jest najlepszym obrazem tego, co oznacza Boże Królestwo, Boże Panowanie. Nie? Właśnie starcy i dzieci przychodzą ostatni w tym porządku społecznym, ale pierwsi w porządku nowego stworzenia. Dlaczego? No właśnie dlatego, że według Biblii to nie mocni, to nie zuchwali, to nie książęta, to nie królowie dziedziczą królestwo najpierw, ale to właśnie według Bożego Słowa, według Bożego ustanowienia, to właśnie słabi i łagodni, zdani na Bożą moc, dziedziczą królestwo przed królami, przed książętami, przed sędziami, przed młodymi, silnymi, białymi mężczyznami. No czarnymi też zresztą. Wiecie, o co chodzi, nie? Zobaczcie, drugi list do Koryntian. Wielokrotnie słyszeliście, tak? Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Tak? Kiedy zdaję się na Boga, wtedy Jego moc się objawia w moim życiu. Więc mówię, to nie jest, wydaje się, że tutaj w psalmie to nie jest przypadkowe. Dzieci, starcy zdani na swego Boga wyprzedzają królów, książąt, sędziów i właśnie silnych mężczyzn, silnych młodzieńców do królestwa. Widzicie, nowe stworzenie, to jest jedna z lekcji dla nas. Nowe stworzenie wymaga od nas wszystkich okazania się słabymi, zależnymi od Boga. Tak, jeśli potrafimy wszystko w tym życiu zrobić sami, jesteśmy trochę tak jak w 8 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. Mojżesz przestrzega Izraelitów, nie? Że kiedy wyjdziecie już do tej ziemi, kiedy wam się będzie powodziło dobrze, kiedy będzie czas pokoju, dostatku, dobrobytu, jakie jest zagrożenie? Że pomyślicie sobie, a to wszystko moja własna ręka mi zapewniła. Tak? Widzicie, no, żeby być w królestwie, potrzebna jest to zaufanie, ta zależność dziecka. Tak? Dlatego tak też Nowy Testament, Chrystus nam mówi, że o ile się nie staniemy jak dzieci, nie wejdziemy do królestwa. Tak? Po co królestwo tym, którzy są zuchwali, którzy już mają królestwo zbudowane własną ręką? Myślę, słuchajcie, że Psalm 148 właśnie poprzez temat nowego stworzenia łączy się bardzo dobrze z tymi pozostałymi czytaniami, które słyszeliśmy dzisiaj podczas tego nabożeństwa. Myślę, że to jest właśnie ten ukryty temat nowego stworzenia w tym psalmie, który bardzo dobrze się łączy z Ewangelią Jana, 20 rozdziałem, i z pierwszym listem Jana, 1 rozdziałem. Tak, słyszeliście te czytania, one były tu czytane. Czasami mówiłem, czasami jest prosto, tak, było kazanie o wężach, gdzie te różne miejsca w Biblii mówiło o wężach, a tutaj trzeba ten temat odkryć i myślę, że Psalm 148 mówi o nowym stworzeniu i łączy się w ten sposób z Ewangelią Jana i pierwszym listem Jana 1. Słuchajcie, co się dzieje, zobaczcie, na chwilę. Przejdźmy na chwilę do Ewangelii Jana 20 rozdziału. Zobaczcie, co się dzieje tam po zmartwychwstaniu Jezusa. Co Jezus zrobi tak naprawdę? 22 werset. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Coś wam to przypomina? Tchnął na nich. Rodzaju 2:7, zobaczcie sobie, nie? Bóg tchnął w jego nozdrza oddech życia. Początek nowego stworzenia. Chrystus daje uczniom Ducha Świętego. Bardzo podobne właśnie do tego pierwszego stworzenia. Zwróćcie uwagę, tak jak wam mówiłem, teraz żeby trochę to podeprzeć, zwróćcie uwagę, ile razy 20 rozdział mówi o 8 dniu. Zobaczcie, 21. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, tak? Pierwszy dzień tygodnia według Żydów to jest pierwszy dzień po sabacie, tak? To jest nowy dzień. Zobaczcie, później werset 19. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, tak? Znowu mamy pierwszy dzień po sabacie. I 26 werset. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. Uczniowie gromadzą się po 8 dniach, tak? Można powiedzieć 8 ósmego dnia po sabacie, jeśli byśmy w ten sposób mieli liczyć. Także pojawia się ósmy dzień, pojawia się nowe stworzenie, jest Duch Święty, który ożywia uczniów. I zobaczcie, na czym polega to nowe stworzenie. Pamiętacie wątpliwości Tomasza? Czy Tomasz się zachował jak dziecko? No nie. On nie był ufny jak dziecko. Nie był ufny jak dziecko. Zobaczcie, nowe stworzenie opiera się właśnie na prostym, takim dziecięcym zaufaniu Jezusowi. Na zaufaniu, można powiedzieć tutaj, nawiązując do psalmu 148, na zaufaniu, że to Jezus jest naszym rogiem, że Jezus jest naszą mocą od Boga, że Jezus jest dla nas mocą, naszą mocą. Także tutaj się łączy w ten sposób. Tak jak mówiłem, też psalm 148 łączy się poprzez temat nowego stworzenia z pierwszym listem Jana. Jak możecie, przejdźcie też do pierwszego listu Jana, 1324. O czym jest troszkę przypomnienia. Uczyłem z pierwszego listu Jana kilka lat temu. Dave Hefner kiedyś miał u nas na konferencji wykłady też z pierwszego listu Jana. O czym jest pierwszy list Jana? No, z jednej strony pierwszy list Jana zbija z pantałyków pewnych siebie obłudników. Pamiętacie? Ci, którzy byli wśród nas, ale nie byli z nas, którzy mieli tam własne mądre nauki i tak dalej. Czyli z jednej strony zbija tych z pantałyku, osądza ich, a z drugiej strony pierwszy list Jana jest niesamowitą zachętą dla uniżonych. Pierwszy list Jana dotyczy tych, którzy mają społeczność z Ojcem i Synem. Zobaczcie, trzeci werset. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Słuchajcie, nowe stworzenie to ci, którzy mają społeczność z Ojcem i Synem. To są ci, którzy trwają w Chrystusie, którzy Go wielbią jako swego Pana i Stwórcę. Wracając znowu do określeń psalmu 148. To ci, którzy też, zobaczcie, co dalej robią. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Także nowe stworzenie to są ci, którzy ufają Ojcu, ufają Chrystusowi, którzy mają z nimi więź, i to są ci, którzy porzucają ciemność w swoim życiu, aby kierować się w stronę światła, Co więcej, zobaczcie, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamców z Niego robimy, nie ma w nas słowa Jego. Także co to jest tak naprawdę być nowym stworzeniem? To jest ufać Chrystusowi, być w Nim, mieć społeczność z Nim i Ojcem, ale to jest też to odwracanie się od ciemności, pielgrzymka w stronę światłości, ale jakie chodzenie w stronę światłości? Które jest otwarte na Boga, na Jego moc i na Jego oczyszczenie, tak? Zobaczcie, jeśli wyznajemy grzechy swoje, On nas oczyszcza. On to robi z przyjemnością. To nie jest Bóg, który mówię za każdy błąd nas kijem przez łeb zdzieli. To jest Bóg, który chce, żebyśmy Go szukali, żebyśmy do Niego przychodzili. On będzie nas oczyszczał. I słuchajcie, Jan kończy w zasadzie ten pierwszy rozdział, w zasadzie w drugim rozdziale kończy, na początku drugiego rozdziału kończy pierwszy rozdział. I to powinno być niesamowitą zachętą dla nas. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Słuchajcie, Bóg wie, że czym bliżej Niego jesteśmy, tym bardziej będziemy rozczarowani samymi sobą. On to wie. Czym bliżej światła, tym więcej widzisz. Nie wiem, czym bliżej lustra, tym więcej widzisz, tak? Z daleka wydajemy się sobie może i piękni, ale zbliżamy się do lustra, tutaj jakieś to, tu trzeba coś wycisnąć, tu trzeba coś podreperować, tu pomalować powiekę, nie wiem, tu przyciąć coś, tak? Zobaczcie, czym bliżej jesteśmy światła, tym więcej widzimy i Bóg wie, że widząc to będziemy rozczarowani samymi sobą. I wiecie co, Jan tak naprawdę w pierwszym liście Jana, gdybyśmy tak wzięli to ogólnie w całości, wydaje mi się, że pierwszy list Jana jest napisany po to, by nas zachęcić. Jan mówi, spójrzcie wstecz na Wielki Piątek, spójrzcie na mnie, na mój przykład. Jan chce w pierwszym liście, żebyśmy my uwierzyli, że jesteśmy tak samo umiłowanymi Chrystusa jak On. Pamiętacie, On był tym umiłowanym uczniem w Ewangelii Jana. On był tym umiłowanym uczniem jako jedyny mężczyzna, jako jedyny spośród 12 stał z kobietami przy krzyżu. On umiłowany, tak? Zobaczcie, on stanął właśnie tam jak dziecko. Jak dziecko, nie wynoszący się nad innych. Pamiętacie, tak? Wcześniej różne debaty, kto będzie największy. On stanął u krzyża, słuchajcie, jak dziecko, nie wynoszący się na innych, ale uświadamiający sobie właśnie miłość swojego Pana. Tak? To on spośród pozostałych uczniów uświadomił sobie, można powiedzieć, pierwszy, że Chrystus go kocha i to on utożsamił się z Chrystusem w chwili jego śmierci. Tak? I przez ten swój pierwszy list chcę, żebyśmy dzisiaj my, ty, ja, żebyśmy przyjęli to do siebie, że Chrystus cię kocha. Chrystus cię kocha jako swoje nowe stworzenie. Także właśnie z tej miłości Chrystusa, z tej naszej miłości do Chrystusa powinna płynąć od nas i od całego stworzenia właśnie ta chwała. Ten psalm Alleluja, tak? Ten psalm alelujatyczny. Pamiętajmy, tak? Jest to psalm o chwale nowego stworzenia i w zasadzie taki tytuł można dać: chwała nowego stworzenia albo chwała od nowego stworzenia. Amen. Pomódlmy się. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za Twoje dzieła w nas i w całym świecie. Dziękujemy za Twoją miłość, która nas ogarnia, za Twoją moc. Dziękujemy, że to nie z nas, ale z Ciebie i z Twojego, Panie, oddania. Mamy wszystko, mamy życie, mamy wszelkie dobro w tym życiu. Prosimy Cię, by nasze serca ożyły dla Ciebie, by nasze serca chwaliły Ciebie każdego dnia, razem z całym stworzeniem. Dlatego, że Ty jesteś godzien wszelkiej chwały. Ty jesteś naszym Stwórcą. Ty nas stworzyłeś na nowo. I Ty znowu dasz nam nowe ciała, byśmy byli na zawsze Twoim nowym stworzeniem. Amen.